Jesteśmy w bardzo starej miejscowości, jednej z najstarszych w tej okolicy. Kiedyś ta miejscowość nazywała się Kalenie. Leży ona na tak zwanym szlaku wysokim, który zaczynał się w Hiszpanii poprzez Paryż. I ten szlak funkcjonował dalej przez Lublin w kierunku Wilna, Moskwy. Miejscowość sama w sobie jest, że tak powiem, urokliwa, jak ja to mówię, i w tym klimacie Pocek tworzy. I tu jak pan widzi, jak tak machnąć ręką, no to jest to przełom Doliny Rzeki Kurówki. Tu mamy na południe piękny zbiornik kilkunastuhektarowy retencyjny. Tutaj mamy wzgórze, gdzie w zasadzie uprawiano pole, bo cała dolina to były tereny zajęte pod łąki. W tym środowisku, w tym klimacie ten pocek jak gdyby zwiększył swój potencjał poetycki, bo on pisał już w okresie międzywojennym, pisał jako chłopak, który przynależał do Związku Młodzieży Wiejskiej Wici. Rozwinął się tutaj bardzo, kiedy założył rodzinę. Ta wzajemna miłość, te relacje rodzinne wyzwoliły u niego jak gdyby nową energię. Pewnie żona stała się jego muzą i powstawały naprawdę piękne poezje, pomimo tego, że był schorowany i on ciągle szedł coraz bardziej w tym kierunku, że tak powiem, swojej choroby. I się okazało, że wszyscy zobaczyli jego brak, co to jest pocek, jak umarł w 71 roku.
Chciałbym zaprosić państwa do Kalenia w powiecie puławskim. Wsi tak małej, że trudno ją odnaleźć na najdokładniejszych nawet mapach. Tu w maleńkiej izdebce chaty na wzgórzu, w której oknach mieszkają na stałe wiatr i świerszcze, żyje wraz z matką, żoną i trojgiem dzieci 47-letni, gospodarujący na 4 hektarach Jan Pocek, jeden z najciekawszych naszych poetów ludowych. W jego 500 tomów liczącej bibliotece są 2 tomiki, których autorem jest on sam. Pierwszy z tych tomików, wydany w Łodzi, zatytułowany jest Zgrzebne pieśni. Drugi, wydany niedawno przez wydawnictwo lubelskie, nosi tytuł Malwy. Oba, mimo dosyć wysokich nakładów, bardzo prędko zniknęły z księgarskich witryn. Nic dziwnego. Zawarte w nich wiersze wzruszają prostotą, zaskakują świeżością metafory. Przepełnione są miłością do wiejskiego krajobrazu, do ziemi. Są one jak gdyby ziemią pisane.
Przy szlaku polnej drogi wśród wzgórz jak bochny chleba, gdzie czerwienią się głogi i gdzie prócz ciszy nic nie ma, ucałowałem twe stopy. Ziemio, ziemio szeroka, pocałunkiem najsłodszym, ze łzami szczęścia w oczach. A ty mnie za to dość wcześnie płomieniem kwiatów złotych natchnęłaś do chłopskiej pieśni, pełnej żaru i mocy. Więc śpiewam ciągle o tobie, o twojej doli i niedoli, umilkły dopiero w grobie, przebity korzeniem brzozy.
Pocek jest fenomenem. Człowiek praktycznie z bardzo podstawowym wykształceniem. Człowiek, który związany jest całą swoją naturą, całym swoim życiem ze wsią. A jednocześnie człowiek, który potrafił patrzeć na tą swoją pracę, na swoje życie oczami poety, oczami literata, oczami, które przetwarzały taką podstawową formę natury w coś niezwykle bajecznego, w coś niezwykle ujmującego, coś takiego natchnionego. Dlatego też czasami przejeżdżając przez Markuszów i kiedy widzę pomnik Jana Pocka postawiony w centralnym miejscu Markuszowa, to żałuję, że nie stoi on wśród pól. Bo pole, bo natura, bo to wszystko stanowiło o poezji Jana Pocka, to było podstawą poezji Jana Pocka. I myślę, że ten taki zamyślony Pocek powinien właśnie stanąć wśród pól. I w ten sposób można by było na tę jego poezję patrzeć zupełnie inaczej. On wyrósł z tego pola, on wyrósł z kultury ludowej, z kultury chłopskiej. Ale myślę, że był człowiekiem, który umiał to w jakiś tam sposób pogodzić, chociaż przez swoich bliskich, przez swoich współmieszkańców wsi był czasami oceniany jako trochę dziwak. No bo jak to? Wyjść w pole i się modlić, a potem jeszcze pisać wiersze. To jest taki fenomen.
No wszyscy tak wiedzieli, że no może ja nie był najlepszym gospodarzem. Nawet no było takie coś, bo tam opowiada mieszkanka z Zabłocia, że nawet jak woził snopy z pola po żniwach, no to czasami było, że gdzieś tam zgubił. Bo wiadomo, że kiedyś z tych wozów te snopy spadały, nie? I czasami tam gdzieś jemu spadły te snopy, ale on nawet tego nie widział. Potem sobie mówili, pewno jechał poeta i sobie tam wiersze układał, no i już nawet nie zauważył, że jakiś tam snopek czy kilka spadło mu z woza. Czyli raczej w ten sposób patrzono na Jana. Nie jest takim tym, że powinien, bo każdy był jakby świadomy, że jednak on powinien no, wykorzystywać ten swój wielki talent. Mój dziadek, jako jego stryjeczny brat, spotykał się z nim, gdy jeździł na pole orać, bo mieliśmy kawałek lepszego pola pod Markuszowem i tam gdzieś w okolicach miał również Jan Pocek. I oni się spotykali właśnie tam wracając południe, czy gdy dziadek przejeżdżał obok jego pola, więc zawsze mówili do siebie bracie, rozmawiali, no i czasami dziadek mówił, że Jan Pocek siedział na pługu i trochę się żalił, że no taka jednak ta ciężka dola jest chłopa, że tak no niełatwo jest pracować na roli. Poza tym mój ojciec spotykał Jana Pocka na jarmarkach markuszowskich i bardzo się dziwił, dlaczego no taki poeta chodzi w gumowych butach jak każdy inny chłop. Po prostu tego no, nie mógł zrozumieć, bo no, jednak na wsi było takie przekonanie, że no, poeta to już no, ktoś jakiś ważny, jakiś wielki pan. Natomiast to był po prostu zwykły, zwykły taki wiejski człowiek.
Wysoki był, szczupły, zawsze był ogalony, krótkie włosy, ostrzyżony, dość przystojny, jak to się mówi. Na tamte czasy, na swój wiek, że jeszcze mogłaby się nie jedna pani obejrzeć za nim, jak szedł ulicą.
Pani tato kochał to miejsce, kochał tą okolicę?
No na pewno, tym bardziej, że miał dwie miejscowości do kochania. Swoje rodzinne, w której się urodził 3-4 kilometry stąd, no i później tą obecną, w której mieszkał.
Daleko za drogą, nad łąką, w Kaczeńcach wieś śpiewa pieśń jarzębinową. Wieś w brzozo wzięta. To moja rodzinna wieś. W niej stoi chata ojcowa, pod oknem kwitnący bez, srebrzyste kałuże na drogach. Jej strzechy niebo nocą osrebrzą galaktyką i bielą obłoków, pachnących żytem.
Jedni mówili, że pisze pięknie, a drudzy mówili, że coś tam barże, że to nikomu niepotrzebne będzie. No ale jak się okazało, to widocznie potrzebne było pisanie wierszy w tej chwili, bo jest zainteresowanie duże czytaniem i poezją.
A pani mama jak na to patrzyła, na męża poetę?
Chyba zadowolona była mieć takiego człowieka przy sobie, jakim był tato. Tata coś tam sobie robił, czy w polu, to coś tam zawsze zamyślony, tak.
Czasem nosił jakiś zeszyt, ołówek w pole. Wyciągał, siadał na miedzy, coś tam sobie zapisywał. Jakieś swoje spostrzeżenia. No a później w domu wieczorem siadał przy stole. No i dalej pisał. Już wątek rozwijał tego wiersza. Byłam jeszcze dzieckiem, no to ja mogłam nie rozumieć pewnych spraw. No bo tato zmarł, to ja miałam niecałe 15 lat, także jeszcze nie byłam w takim wieku, w którym już bym coś na poważnie brała. Tato szanował mamę, mnie i dwóch braci jako rodzinę. Jeszcze z nami mieszkała babcia, także był szacunek w domu. I nikt nie powie nawet i na wsi, że tam jakaś było, coś tam było nie tak u nas. Zawsze był każdy zadowolony, że w rodzinie Pocków, gdzie jest zgoda, szacunek, za przykład kazano sobie brać. W 1948 roku się pobrali, także to były czasy zaraz powojenne. To było ciężko. To było na dorobku. Później wyjechał do Warszawy do pracy. Pracował w Gromadzie Rolniku Polskim jako redaktor. Troszkę tam pieniążków zarobił. Później wrócił, no bo jego choroba zmogła już tak różnicę, no to wrócił na wieś i tak pomału, pomału jakoś ten jego żywot mijał.
A tato był wierzącym człowiekiem.
Tak, tak. I to bardzo wierzącym był. Miał swoje miejsce w kościele. Po prawej stronie, jak się wyjdzie, tam taki anioł z trąbą jest na ścianie z marmuru i on zawsze pod tym aniołem tam siedział na ławce, skupiony, zamodlony, jakiś tam, a może wtedy albo się modlił, a może jakiś wiersz tam w głowie mu już zaświtał i skupiony był.
Znajdujemy się w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Józefa w Markuszowie. Tutaj bardzo często przebywał Jan Pocek. Uczestniczył w niedzielnych mszach świętych i siadał sobie skromnie z boczku przy bocznym ołtarzu, przy którym właśnie teraz stoimy. Starał się nie rzucać w oczy, ale być blisko tego misterium, które się tutaj działo. Aktywnie w nim uczestniczył. Był bardzo osobą religijną i sprawy wiary były dla niego bardzo ważne. Tym bardziej ważne, że żył w takich czasach, kiedy ta wiara była prześladowana, tępiona, takim w dobrym tonie było nie chrzcić dzieci, nie brać ślubu kościelnego. No, był wychowany w zupełnie innej tradycji, to kłóciło się z jego własnym światopoglądem i no, nie potrafił się w tym świecie odnaleźć. Dlatego też szukał takiego pocieszenia, oparcia w religii. Tutaj wiele osób opowiadało właśnie, że zapamiętały Jana Pocka, jak sobie tak pod tym ołtarzem bocznym siedział skromniutko, starał się nie rzucać w oczy. I wiele osób właśnie opowiadało właśnie, że widziało tutaj Pocka, jak się modlił, bardzo skupiony.
Niektórzy mówili, że nie było widać, czy on się modli, czy myśli o wiersze.
Tak, dużo osób mówiło o tym, że był taki bardzo skupiony, zamyślony, mógł być pogrążony w modlitwie, mógł też układać wiersze. Myślę, że kiedy siedział w tym miejscu, na które teraz patrzymy, mogły powstawać strofy wiersza Ceremonia Opolna. Kiedy misterium ofiary pańskiej odbywa się w polu, wśród kłosów zboża. Pięknie to opisał, to jest wyjątkowy wiersz. Tutaj w tym miejscu on mógł powstawać.
W kościółku z kwiatów konkolu, róż, polny konik maleńki odprawiał mszę świętą w polu. Wzbóż dojrzewania, dzień święty. Miał kielich misterny w ręku ze skrzydła biedronki złotej, w którym zamieniał krew pańską, kropelkę chłopskiego potu. Z szarego grzbietu mu spływał ornat podobny do tęczy, z barwnego skrzydła motyla i wiotkich srebrnych pajęczyn. Dokoła wiernych tłum wielki klęczał na miedzy ściśnionej. Każdy miał złote skrzypeczki i bogomodlnie dzwonił. Ale gdy kapłan nad głowę podniósł pszeniczne ziarno, cichły srebrzyste melodie i tłum na ziemię się garnął. I tylko szelest ornatu i jego kolorów gra zwiastowały polnemu światu, że święta ofiara trwa. Dopiero dzwonek powoju, zawieszony na źdźble słomy, podnosił zwolna znowu tłum kornie pochylony. A gdy w kościółku z Konkolu msza święta dobiegła końca, każdy się zbliżał do progu, by przyjąć komunię z krę słońca.
Kiedy patrzymy na Jana Pocka jako artystę, jako poetę, kogo widzimy?
Widzimy człowieka z tego świata i nie z tego świata jednocześnie. Z tego świata, czyli takiego z wielkimi dłońmi wpatrzonego w pole. Tego właśnie Jana Pocka, który, jak potem czytamy w poezji, patrzy na świat i szuka miec, tych wysokich miec, jakie są w jego okolicy, może właśnie po to, żeby jako rolnik usiąść, odpocząć. Czyli jest to poeta właśnie taki bliski ziemi, poeta z tego świata, ale też jest to bardzo poeta nie z tego świata. Widać to, gdy się analizuje jego twórczość, na przykład po tym, że nie ma asfaltu w jego świecie, nie ma anten przekaźnikowych w jego poetyckim świecie. Nie będzie tam również aut, samochodów, czyli nie ma tych elementów naszej współczesności, jego współczesności też. Ona znika i to jest taki pierwszy ślad, że ten świat, w którym on żyje i ten świat, do którego nas zaprasza swoją poezją, to jest właśnie taki świat wyczyszczony z tego, co zbędne, wyczyszczony z tego, co techniczne, a przesycony właśnie tym, co symboliczne i co znaczy. Pocek miał taką niesamowitą właściwość, żeby to, co mityczne, to, co bardzo tradycyjne, archaiczne, z symboli na przykład, z motywów znanych w naszej kulturze, kulturze tradycyjnej, łączyć z tym, co nazywamy twórczą kreacją. To z tego powodu można powiedzieć, że wszystko to, co dzieje się u Pocka, dzieje się między mitem, a między metaforą. I tak po stronie mitu będzie znajdowało się to wszystko, co znamy z symboli. Że na przykład kogut jest symbolem słońca, że na przykład słońce jest symbolem Boga. To są wielkie, pankulturowe, znane w wielu kulturach na świecie i wielu cywilizacjach istniejących, nieistniejących, symbole, znaczenia. To jest właśnie to, że dźwięk w jego poezji znaczy życie. Dźwięk oznacza budzenie życia, oznacza początek dnia. Szum oznacza u niego pradźwięk, taki początek wszystkich dźwięków, z którego może się wziąć potem każdy dźwięk też w jego poezji. I to są właśnie te symbole najstarsze, archaiczne. Do tego potem dochodzą taka cała warstwa sensów związanych z etosem chłopskim, z motywem takiego pola polskiego rolnika. I do tego na przykład ja od razu dodam wszelkie motywy maryjne, wszelkie motywy chrześcijańskie. On pokazuje nam i te święta, pokazuje nam sakralność tego świata właśnie i przez kapliczki, i przez Matkę Boską chodzącą po polach miedzami, czy w tym obrazie własnej matki upadabnianej do Matki Bożej. Tak, to jest religijność polska, ale ja bym powiedziała, że to jest właśnie jeszcze religijność chłopska.
Przyroda, praca na roli i jej wciąż na nowo odkrywane piękno, doświadczenie i życiowa mądrość całych pokoleń polskich chłopów znalazła w tych wierszach swój artystyczny wyraz. I to byłoby chyba wszystko, co chciałbym Państwu na wstępie powiedzieć. Teraz zapraszam na spotkanie z samym poetą. Jan Pocek, lekko przygarbiony, podobny z profilu do ptaka, pochyla się właśnie nad stołem i tym swoim modlitewnym głosem przy akompaniamencie wiatru czyta własne wiersze.
Z pola, z którego codziennie jadasz chleb i skąd czasem wiatr ci przynosi zapach ziemi do dalekiego miasta, przychodzi dzisiaj do ciebie wiersz zrodzony w sercu poety, chłopa, potomka Piasta. Przychodzi jak polny konik, aby twoje serce zmęczone w pogoni za niczym napoić słodkim nektarem pszenic, czerwonym winem koniczym. I aby cię pobłogosławić uroczu mowu ziemi, kolącej tarniny i głogu, byś w kamiennym mieście uczuć się szczęśliwy jak pośród pszenic polu.
Ja myślę, że cały ten fenomen Pocka, tego, który potrafił w niesamowity sposób z tego ludowego podglebia chrześcijańskiego, polskiego podglebia zbudować niesamowitą poezję polega na tym, że on miał odwagę mówić o prostych rzeczach. Gdybym ja teraz chciała panu streścić jakiś wiersz, to by pan powiedział, to jest banalne. No bo to jest, wydaje się w treści banalne, ale tak naprawdę jest to właśnie ta podkowa odwaga, żeby proste powiedzieć nam po prostu. Ale to proste jest niestety bardzo ważne, jest niestety bardzo głębokie i mocne. Jest po prostu święte. To jest sięganie do tego, co w naszej kulturze jest bazą, jest fundamentem takim niezbywalnym. My dzisiaj już możemy o tym nie pamiętać, oglądając telewizję i tam wiele programów na obcych licencjach, czy czytając to, co nam podpowiada smartfon. Zapominamy o tym, że naszą bazą będzie właśnie to, co ma sens, co ma wartość, czyli właśnie źródła naszej tradycji. I to one są też źródłami i też fundamentem tej twórczości Płocka.
Był smutny i samotny, od ludzi stronił. Kochał tylko za oknem szumiące złote klony. I zawsze czegoś wyglądał i zawsze na coś czekał, ale wciąż tylko ogromna płynęła sadów rzeka. I niebo szare, smutne, ze słońca krzyżem złotym spływało na nasturcję jak czyjeś modre oczy. I czasem, gdy ptasząt stada ujrzał w dalekim polu, uśmiechnął się dziwnie blado, samą melancholią. Przesiedział przy okienku swój cały krótki żywot, przyglądając się smętnie i ludziom, i ludzkim żniwom. A gdy się wieczór zbliżył, pełen gwiazd, ciszy, rosy, twarz przytulił do szyby i zamknął smutne oczy. I zagasł tak cichutko, że nie słyszały klony, jak jego duszę smutną uniosły wieczności dzwony. I nadal niebo smutne ogromną modrą lawiną spływało na nasturcję, chociaż już go nie było.
Ja to jednoznacznie odbieram, że on był zakochany w tym, co robi, bo w lecie kosił, w zimie młócił. Czyli miał te przerwniki, kiedy mógł się skupić na tym dziele, który mu akurat przyszedł do głowy w tym momencie, na przykład, kiedy młócił. Bo on ani cały czas nie tworzył, ani cały czas nie młócił. On normalnie żył, ale inaczej patrzył na wieś, inaczej patrzył na płody tej ziemi, aniżeli się patrzy dzisiaj, bo dzisiaj to się mówi konsument. Tego słowa w latach 60. nie znaliśmy, tylko byliśmy normalnymi zjadaczami boskiego chleba, naszego chleba, który tą kromkę, kruszynę podnosiliśmy z ziemi, nic się nie marnowało, a dzisiaj, jak pan wie, marnuje się chyba 1/4 albo 1/3 żywności na świecie, więc to jest problem, bo jedni głodują, a drudzy jak gdyby profanują to dobro. No ja myślę, że on patrzył zupełnie naturalnie. Czyli tak, jak wynikało z katechizmu Kościoła. On tu nic innego nie odkrywał, ale się z tym utożsamiał. Bo to jest ważne, żeby w tym kwiatku widzieć Stwórcę i w tej pszenicy, i w tym źble trawy, i w tym chrząszczu, który chodzi koło nas. I on dobrze rozumiał ekologię. Zresztą każdy rolnik wtedy bardzo dobrze rozumiał ekologię, że i ta pokrzywka to jest jednak zioło, które jest nam potrzebne, i haber też jest ziołem. I po to Stwórca stworzył, żeby to z nami egzystowało, bo my dzisiaj tak wszystko zabetonujemy podwórka, zrobimy coś i w ten sposób nadajemy prędkość wodzie, która szybko znajduje się w korycie rzeki. Najlepiej jeszcze, jak ją wyprostujemy, zlikwidujemy meandry, spłynie do Wisły, tam zrobimy znów korytarze, żeby tylko szybko dostała się do morza. I czy Płocek teraz, patrząc na to wszystko, stworzyłby taką masę wierszy? No nie stworzyłby, bo szeroko widział obraz wsi otaczającej go i chyba to daje ten klimat, którego normalny człowiek i nie widzi, i nie opisze, a on jednak widział coś więcej. I to jest sztuka, no to jest dar Boży.